na rozpoczęcie tych naszych spotkań rekolekcyjnych. Pomódlmy się razem o to, aby Pan Bóg był z nami, aby nam towarzyszył. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Na początku tych naszych rozważań to chcę Wam powiedzieć, że się bardzo cieszę i doceniam, i gratuluję, i podziwiam. Dlatego, że tematyka tych rekolekcji nie jest łatwa, wiecie o tym. Nie jest łatwa dla nikogo. Jeżeli przeżywacie pewnego rodzaju stresik, to powiem Wam, że ja też. Bo mówić o trudnych rzeczach nie jest łatwo. I rozważać o trudnych rzeczach nie jest łatwo. I myślę, że pierwszą rzecz, jaką chciałem Wam powiedzieć, to, że temat tych rekolekcji nie jest do końca taki, jaki powinien być, a jest zaczerpnięty z takiego dokumentu Ojca Świętego Jana Pawła II, Familiaris Consortio, w którym poruszony jest temat ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych z różnych powodów. Ten temat, to zdanie w tym dokumencie brzmi: wy także jesteście w Kościele. W czasie jednej z rozmów przed tymi rekolekcjami usłyszałem przecudowne zdanie i chciałbym zmienić trochę ten temat i powiedzieć: wy także jesteście Kościołem. Chcę też powiedzieć jedną rzecz, że zrobię wszystko, nawet jeżeli będziemy poruszać tematy trudne, żeby to nie były wypominki w żaden sposób, tylko poszukiwanie przede wszystkim Pana Boga i poszukiwanie, odkrywanie na nowo, co to znaczy być Kościołem w Waszych niełatwych sytuacjach, czasem niełatwych sytuacjach życiowych. Chcę powiedzieć też jedną rzecz, że po każdym naszym spotkaniu, zarówno dziś, jak i jutro i w sobotę, chcę zaproponować taką krótką modlitwę przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, ale to już Waszą własną. Już nikt tej modlitwy nie poprowadzi, ja Wam jakieś tam wskazówki czy pytania podsunę, które mogą być trafne albo nie, bo Wy sami możecie zadać o wiele trafniejsze pytania ode mnie. Ale będzie też możliwość porozmawiania z księżmi. Jest ojciec Piotr, ojciec Piotr tam siedzi, tam ojciec Stanisław chyba w konfesjonale, ojciec Krzysztof też. Ze mną też będzie możliwość porozmawiania, gdyby ktoś chciał. I na początku chcę też powiedzieć, że istnieją dwie pokusy takie skrajne w poruszaniu się w tym temacie. Pierwsza pokusa dotyczy tego, co powiedziałem, to znaczy gdzieś tam krzyczenia i wypominania, jak to coś się tam porobiło, jak to jest źle i w ogóle. A druga pokusa polega na lekceważeniu sprawy, czyli nie dotykania tego, co gdzieś ważne i czasami trudne. I to jest między innymi trudność dla mnie, jak mówić o Panu Bogu, żeby z jednej strony pokazać miłość Pana Boga, a z drugiej strony, żeby nie zamydlić oczu. Na początku chciałem Wam powiedzieć o sytuacjach, które wymienia ten dokument Ojca Świętego Familiaris Consortio, sytuacjach życiowych, z których mogą wynikać związki czy relacje, niesakramentalne relacje osobowe. Pierwsza taka sytuacja życiowa, która jest wymieniana przez ten dokument, to jest tak zwane małżeństwo na próbę, czyli małżeństwo pod warunkiem, że spróbujemy się, jak to nam będzie, a jak nam będzie źle, to się rozejdziemy. I już. A tak, spróbujmy się. Jest to taka pokusa i skrzywdzenia siebie, i skrzywdzenia drugiego człowieka, i taka pokusa oszukiwania Pana Boga też trochę. Wiecie o tym, każdy z Was wie i ja też, że to jest dokładnie tak samo jak ze ślubami zakonnymi, czy ze święceniami kapłańskimi tu się nie da na próbę. Bo człowiek nie próbówka. Życia dwa razy się nie da przeżyć. Tylko raz. Życie też nie jest na próbę. Życie jest po prostu. I to dotyczy, gdyby ktoś zawierał małżeństwo na próbę, to znaczy, że tak naprawdę oszukuje drugą osobę, a jeżeli dwoje ludzi zawiera małżeństwo na próbę, to, no to coś tu nie tak, nie? Gdzieś tam. Druga sytuacja życiowa, o których wspomina ten dokument, to są tak zwane wolne związki. Ani to ślub cywilny, ani to ślub kościelny. Po prostu tak sobie żyjemy. I to dotyczy zarówno ludzi wierzących, jak i niewierzących. Nosi to pewne znamiona jakieś tam, takie nie do końca chciałoby się powiedzieć dojrzałe. Kiedy mówiłem małżeństwo na próbę, myślę o tym, ślub był, tylko na próbę. Kiedy mówię wolny związek, nie było żadnego ślubu. Trzecia sytuacja, o której mówi ten dokument, dotyczy katolików złączonych tylko ślubem cywilnym i bez żadnych przeszkód, jeśli chodzi o zawarcie ślubu kościelnego. Takie sytuacje też się zdarzają i wy to wiecie. Z czego może wynikać taki związek, taka relacja? Trochę z kryzysu wiary, czyli ludzie do końca nie wierzą, czy nie przeżywają obecności Chrystusa w sakramencie małżeństwa. Mogą też gdzieś tam pomniejszać doniosłość tego sakramentu małżeństwa. Ja myślę, że na tyle, na ile zdołałem poznać sytuację amerykańską i polonii amerykańskiej tutaj, to jest dość często, chciałoby się powiedzieć, się zdarza, a weźmiemy ślub kościelny kiedyś tam, bo na razie rodziców nie ma, albo coś tam nie mogą przyjechać, albo my pojedziemy do Polski, to zrobimy wesele. Jest takie trochę myślenie, że wesele ważniejsze od ślubu. A jest chyba odwrotnie, ale tu bez osądzania czy niczego. Kolejna jakby sytuacja życiowa ludzi, to są ludzie, którzy żyją w separacji, poważnie zawartym związku małżeńskim. I są rozwiedzeni cywilnie, nie zawarli żadnych nowych związków, próbują tak jak mogą wychowywać dzieci i ponosić odpowiedzialność za to wszystko, co się wydarzyło w ich życiu. Wszystko jedno, czy oni sami wychowują dzieci, czy współmałżonek wychowuje dzieci, próbują ponosić odpowiedzialność rodzicielską i wypełniać jakoś te obowiązki. I tak by się mogło zdawać, że te osoby są takim wyraźnym znakiem tego, czym jest sakrament małżeństwa, czym jest wierność w sakramencie małżeństwa. I jako ostatnią sytuację życiową wymienioną w Familiaris Consortio jest przykład ludzi rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek. I w tym momencie Ojciec Święty i biskupi powiedzieli właśnie o nich: wy też jesteście w Kościele. Nie jesteście odrzuceni. Pomimo różnych sytuacji trudnych, tego, że czasami i jakby ani Ojciec Święty, ani Kościół, ani później do tego dojdziemy, Pan Bóg na pewno się nie obraża w sensie takim małostkowym, jak dziecko w przedszkolu, a ja na Ciebie liczyłem, a i tak dalej, a ja już Cię nie lubię, jesteś B i w ogóle. A czasami jest przecież tak, o czym wiecie doskonale, że w drugim związku są dzieci, którymi się trzeba zająć. Że może się zdarzyć tak, jeżeli współmałżonkowie z drugiego związku, jeden z nich się pochoruje, to jest jakoś tam obowiązek i wynikający z miłości chrześcijańskiej, obowiązek opiekowania się i zajęcia się tym współmałżonkiem z drugiego związku. To nie są łatwe sytuacje i wydaje mi się, że po prostu tu jest taki wielki, wielki uśmiech i wielkie rozumienie i dramatu sytuacji i w jakiej znalazł się człowiek i wyjście z pomocą, czyli powiedzenie wprost tego, nie jesteście B. Jesteście. To w tym dokumencie jest napisane, jesteście w Kościele, a ja bym chciał powiedzieć, jesteście Kościołem. Nie dlatego, żeby poprawiać. Są jeszcze dwie inne sytuacje niewymienione w tym dokumencie, a mianowicie, żeby tak nie było, że to ksiądz się wymądrza i mówi o czymś, co jego nie dotyczy, bo nie ma żony. A chcę powiedzieć, że w tej grupie, do której mogłyby być skierowane te rekolekcje, są też księża, którzy zostawili kapłaństwo i siostry zakonne, które ważnie złożyły śluby zakonne i wyszły za mąż. Oni też są Kościołem. Tym Kościołem, w którym jesteśmy my wszyscy. I to naprawdę tyle z tego takiego wstępu do tych rekolekcji, do tych naszych spotkań rekolekcyjnych. Jeśli chodzi o ten dokument Familiaris Consortio, ja myślę, że warto do niego wrócić, jeżeli znajdziecie chwilę czasu i chęci, żeby do niego wracać, ponieważ ten dokument jest pocieszający tak naprawdę, pocieszający. Ja bym się chciał zająć dziś takim tematem, który ja sobie nazwałem na swój użytek, którym się chcę podzielić z wami, do relacji. Jako taki tekst biblijny posłużę się, jako wstęp, posłużę się opisem stworzenia człowieka, jednym i drugim opisem stworzenia człowieka, który jest na pierwszych stronach Księgi Rodzaju. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. W tym fragmencie z Księgi Rodzaju dla mnie osobiście najbardziej cudowne zdanie jest to, że stworzył na obraz Pan Bóg. Że jesteśmy obrazem Pana Boga. I chciałoby się rzec, że takie bardzo ewangeliczne jest to, że bez względu na to, w jakiej sytuacji jestem, Pan Bóg stworzył mnie na obraz. I ja jestem na obraz. Ja jestem na obraz Pana Boga. I to, co jest ewangeliczne, w sensie pocieszające, że w sytuacjach tych trudnych, w których się poruszamy w czasie tych rekolekcji, my nie przestaliśmy być obrazem Pana Boga. Pan Bóg mnie nie wymazał jako swojego obrazu. I to jest Ewangelia. A my czasami myślimy o sobie, że ja to już nie jestem. A Pan Bóg mówi, nie, jesteś. Jesteś na obraz. Jesteś na obraz i podobieństwo moje. Jesteś po to, żeby porządkować rzeczywistość. Czyli to, co w tym fragmencie jest napisane, niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył mężczyznę i niewiastę. I to jest pierwsza taka wzmianka o tym, że Pan Bóg jakby nie segreguje, nie jest ani szowinistą męskim, ani nie jest feministką. Nie ma tak, że tylko panów Pan Bóg stworzył na swój obraz, ale stworzył nas na nas wszystkich. Panie też stworzył na swój obraz. I jeżeli chciałbym zaproponować jakiś znak na dzień dzisiejszy, na każdy dzień postaram się, żeby był jakiś znak, to na dzień dzisiejszy zaproponowałbym lustro. Jak wrócicie do domu, panowie, czy wszystko jedno, czy to będzie dziś wieczorem, no zwykle golimy się, panowie, rano. Ja rzadko, bo z różnych przyczyn. Ale jak się będziecie golić i spojrzycie w lustro, to tak pomyślcie, jestem stworzony na swój, na Pan Bóg mnie stworzył na swój obraz. Jestem obrazem Pana Boga. Często nam się nie chce patrzeć w lustro ze względu na te różne historie. I zadaję pytanie, kim ja jestem? No, panie przed lustrem spędzają więcej czasu, chwała im za to. Pamiętam takie sytuacje, kiedy z jakimiś tam znajomymi szedłem, to nawet jak było lusterko samochodowe, to gdzieś z samochodu stojącego na ulicy, to było wykorzystywane do poprawienia włosów, bo makijaż było ciężej. Ale jak będziecie patrzeć w lustro, tak czasem może ukradkiem, to spróbujcie spojrzeć na siebie, jestem stworzona na obraz Boży i Boże podobieństwo. I ja myślę, że to jest jakiś tam punkt wyjścia do tego, żeby inaczej spojrzeć na siebie w tych całych trudach. Drugi taki znak, o którym myślę, to jest właśnie to podkreślenie, stworzył Pan Bóg mężczyznę i niewiastę. Czyli razem. Razem. Chciałoby się powiedzieć, taka przedziwna trójca. Pan Bóg, mężczyzna i kobieta. I to, co w nas gdzieś jest, o tym jeszcze w tym drugim opisie, to jest bardziej jeszcze podkreślone, że to, że jesteśmy skierowani na siebie, w sensie na drugiego człowieka w ogólności, a że mężczyzna jest skierowany na kobietę i kobieta na mężczyznę, to, bo my czasami byśmy chcieli powiedzieć, że czy bylibyśmy zdolni do tego, żeby się oskarżać z tego powodu, zwłaszcza jeżeli coś tam jest nieuporządkowane. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że to jest naturalne i Pan Bóg nam dał takie skierowanie i to jest dar od Pana Boga. Oczywiście możemy zawsze mówić Panu Bogu, no Panie Boże, no jeżeli to jest dar, no to czemu takie historie z tego wychodzą, przedziwne i pokrętne. No tak, to już jest inna rzecz, kiedy o tym, czy w ten sposób o Panu Bogu myślimy i w ten sposób Pana Boga oskarżamy. Ale jeżeli nie uznamy tego, czy nie przyjmiemy do wiadomości gdzieś tam głęboko w sercu, że jesteśmy skierowani jedni na drugich, kobiety na mężczyzn, czy kobieta na mężczyznę, a mężczyzna na kobietę, no to mogą być różnego typu historie w życiu pod tytułem wyrzut sumienia całkiem niepotrzebny i nie na miejscu. Ja nie chcę powiedzieć, że w sensie takiego ugłaskiwania, że ten dar nie jest zadaniem. Jest. I nikt od was i nikt z nas nie wie najlepiej, że tego, czego pragniemy w tej relacji, w tym skierowaniu do, to jest wyłączność. Po prostu wyłączność. I nikt z nas lepiej nie wie, z nas w sensie ludzi dorosłych, że nic bardziej nie boli w relacjach takich ludzkich, damsko-męskich, chciałoby się powiedzieć, jak zdrada, czyli załamaniu tej relacji. I wiecie, że się zdarza. Z tego pierwszego punktu ważny jest obraz Boży. Jestem stworzony na obraz Boży i jestem stworzony do relacji. I druga rzecz, i tu jest, czy drugi fragment, to też jest z Księgi Rodzaju. Muszę znaleźć. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa... Przepraszam. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Potem Pan Bóg rzekł, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, a gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zalepił ciałem, po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie zwała się niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. I zdanie, na które chciałbym zwrócić uwagę, nawiązuje i potwierdza to, co powiedziałem wcześniej. Nie jest, ono oczywiście jest napisane w pewnym kontekście historycznym i kulturowym. I można je tłumaczyć bardzo szowinistycznie, także tylko dotyczy panów. To zdanie nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam. Chciałoby się powiedzieć, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. I też nikt z nas, z ludzi i nikt z was nie wie lepiej, co to jest samotność. I chcę powiedzieć, że nikt z was, którzy... tych spośród nas, którzy zawarli drugi związek, nie wie lepiej, co to jest samotność. Nikt. Bo to jest wypełnienie. Nie chcę tak posłużyć się tak narzędziowo, czy tak pomyśleć narzędziowo o człowieku, o drugiej osobie. To jest wypełnienie pewnej pustki, której doświadczamy wszyscy. I to dotyczy każdego człowieka. Dotyczyło świętego Augustyna, kiedy gdzieś tam pisał o Panu Bogu w jego życiu i mówił, że niespokojne jest serce, dopóki nie spocznie w Bogu. On miał też swoje historie. Takie niełatwe, życiowe. Natomiast dynamika i to, o czym też chciałem powiedzieć, o tym stworzeniu kobiety, czy tej drugiej osoby w tym opisie, w drugim opisie stwarzania człowieka, jest przecudowne. Właśnie to stworzenie, to, że jesteśmy stworzeni dla, że kobieta jest stworzona dla mężczyzny, a mężczyzna jest stworzony dla kobiety. Że są z jednego ciała, z jednego korzenia, z jednej miłości. Myślę, że to też warto sobie uświadamiać. Po to i w każdej sytuacji. W życiu księdza jest tak samo. Ksiądz też jest stworzony dla. I to, co w tej chwili się dzieje w naszej relacji, to jest moja postawa dla was. Dla Pana Boga oczywiście też. I to dla każdego z was. Jeżeli ktoś z was się zdecyduje na rozmowę z którymś z księży, to tak samo oni są dla. Dla. I też jest to, co my czasami tak obrzydzamy, ja bym chciał powiedzieć, też demonizujemy. Ten element jedności, bliskości, tej ciepłej, intymnej, czułej między mężczyzną a kobietą, on też jest naturalny i to jest naturalne pragnienie każdego człowieka. Bez wyjątków, naprawdę. Wiecie o tym, że dzieci tylko nie są tego świadome, ale wcale nie są tego pozbawione. Dzieci potrzebują tak samo czułości jak każdy inny, jak dorosły człowiek. To, co w Biblii napisane, stają się jednym ciałem. A dzieci nie lubią głaskania? A lubią. To jest w nas coś, co jest gdzieś tam całkiem naturalne i co nam dał Pan Bóg. I my czasami gdzieś to właśnie tak patrzymy z jakimś dystansem, z przymrużeniem oka na to, z niedowierzaniem. No nie chcę powiedzieć, że z obrzydzeniem, ale czasami tak patrzymy. A to, ta nasza potrzeba bliskości tej intymnej jest dana nam przez Pana Boga. Oczywiście powstaje wiele pytań w tym, o czym powiedziałem do Was. Czyli jak ustawić sprawę bliskości. I wiecie o tym, że to nie jest łatwe, ja też wiem. I w Waszym życiu, i w życiu księdza, i w życiu każdego człowieka. Jak to zrobić? Myślę, że tu warto pytać i prosić Pana Boga o łaskę. A co jeszcze chciałem powiedzieć? Że jeśli chodzi o te rekolekcje, że celem tych rekolekcji tak naprawdę nie jest nawracanie. Celem tych rekolekcji nie jest próba zmiany waszego życia. Jeżeli jest cokolwiek celem tych rekolekcji, czy mojego życia, czy jeżeli cokolwiek jest celem tych rekolekcji dla mnie, jaki sobie przyjąłem, to jest jakby przybliżenie nam samym Pana Boga i przybliżenie nam samym Kościoła. Wiecie o tym też doskonale, o tych różnych historiach pod tytułem chrzciny, komunie, bierzmowania i tak dalej, jeśli chodzi o dzieci. I nie chcę poruszać tych tematów drażliwych tutaj w czasie rekolekcji. Ja myślę, że na to będzie dokładnie miejsce w czasie rozmów z księżmi, jeżeli się zdecydujecie na tę rozmowę. Dziś chciałem powiedzieć tylko tyle, że jesteśmy stworzeni na obraz Pana Boga i jesteśmy stworzeni do tego, żeby być dla. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Czasami to dla się powykoślawia i wy to wiecie i ja to wiem. I to też w każdej sytuacji życiowej może do tego dojść. Chciałem wam teraz zaproponować jedną rzecz. Być może jutrzejsze spotkanie już nie będzie tych wstępów i tych wszystkich dygresji. Będzie odrobinę krótsze niż dzisiaj. A teraz wam chciałem zaproponować takich kilka pytań, punktów do refleksji własnej. Tylko waszej rozmowy z Panem Jezusem. Powiedzcie Mu, co chcecie. Pytajcie Go, o co chcecie. Bądźcie pewni jednej rzeczy, że usłyszy wasze pytania i da wam odpowiedź. Wtedy, kiedy będziecie jej najbardziej potrzebować i wtedy, kiedy będziecie się jej najmniej spodziewać. Przeczytam tych kilka pytań. Potem zrobię wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tak organizacyjnie, to jeżeli ktoś będzie czuł, że chce wyjść, to nie jest obligatoryjne, powiedzmy, ta modlitwa. Czy zostanie ileś tam. Powiedzmy, umówmy się, że Pan Jezus będzie wystawiony przez 10 minut. A jeżeli ktoś chce wyjść po minucie czy po 5 minutach, to spokojnie. To po prostu jest wasz czas. Każdego z was i Pana Jezusa. Każdego i każdej. Wracając do pytań. W której z tych grup ludzi, które zostały na początku gdzieś tam wymienione, możecie odnaleźć siebie? potrafię spojrzeć na siebie jako na obraz Pana Boga, którym jestem? Czy dostrzegam w sobie pragnienie bycia z i bycia dla drugiego? I czy jestem w stanie to pragnienie uznać i docenić? Czy potrafiłem albo czy potrafiłam przebaczyć współmałżonkowi, którego zostawiłem, czy zostawiłam? Albo który mnie zostawił? Albo przez którego zostałem opuszczona? Jak oceniam swój aktualny związek, stan, sposób życia? Czy jest dobry, czy zły? I dlaczego? Czy jestem wdzięczny Panu Bogu za całe moje dotychczasowe życie razem z tymi trudnymi doświadczeniami?